Ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W nowym odcinku podcastu Ekonomicznie.
Każde państwo ma poduszkę, która pozwala na przeżycie nawet i kilku miesięcy bez żadnych przetargów. Polska co miesiąc Ministerstwo Finansów podaje tą liczbę i ostatnio chyba w okolicach 120 miliardów złotych rząd ma na rachunkach w NBP.
Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Nie jeden odcinek z naszych ust już wyszedł mówiący o tym, jakie duże są dziury w kasie państwa, ile to kosztuje, czy trzeba wydawać, czy ograniczać. Natomiast w sumie, tak patrząc po prowadzeniu biznesu, a państwo zakładam, szczególnie w Ministerstwie Finansów, to jest jakiś rodzaj biznesu, ale oczywiście trochę inne potrzeby niż takiego sensu stricto biznesu. Taki dług to nawet nie jest zła rzecz czasami, prawda? Pytanie tylko, ile kosztuje obsługa takiego długu.
No tak, możesz dług traktować jako taką dźwignię, prawda?
Dokładnie.
Która, jak jesteś prywatną firmą, pozwala ci szybciej rosnąć. Się rozwijać. Tak.
To są różne rodzaje finansowania. Państwo może sobie wypuścić obligacje, nie? Na przykład.
Najczęściej tak
to właśnie. Dzisiaj gdybyśmy popatrzyli, ta dyskusja o tym koszcie długo też się pojawia, rozkręca, to w jakiej sytuacji globalnie Polska dzisiaj jest, jeśli chodzi o obsługę swojego długu?
Słuchaj, mam tutaj przybory naukowe, tak bo jest. Spisałem sobie, bo tutaj będziemy o cyferkach lecieć.
Bardzo proszę, ja sobie będę na to może mieć tak, niegorsze notatki.
Za ostatnie 12 miesięcy koszt tak obsługi długu w Polsce sięgnął 50 miliardów złotych.
Odsetek.
Tak. Okay. To jest wydatek w budżecie państwa na obsługę długu publicznego. Za ostatnie 12 miesięcy w budżecie państwa, czyli nie liczymy tutaj długu BGK i Polskiego Funduszu Rozwoju, które
czyli
są poza
drugiego
budżetem.
Budżetu.
Tego drugiego budżetu, ale tam te kwoty są zdecydowanie mniejsze. Więc...
Czyli to jest trochę tak, jakbyśmy sobie 50 miliardów, czyli taka nasza rata kredytu, ona jest wpisana w nasz budżet
roczna.
Domowy, roczna,
no, tak.
50
miliardów. No to możesz podzielić miliardów. Na 12, 50 okay. I wtedy no, wyjdzie tak. Tam no, 4,5 miesięcznie mniej więcej, gdyby to, chociaż te raty nie są tak równo rozłożone w przypadku zadłużenia publicznego, dobra. Bo spłaty obligacji są raz na kilka
czy
miesięcy.
Czy to jest jakiś rekord?
Nie, 50 miliardów, znaczy wiesz co, bo jeśli porównujemy to do wielkości całego budżetu albo do PKB, to na pewno nie jest tak. Rekord. Natomiast nominalnie 50 miliardów. Kurczę, możliwe, że to jest blisko rekordu, albo możliwe, że to jest rekord. Tyle, że wszyscy mówią, że nie powinniśmy się wielkościami nominalnymi przejmować, bo oczywiście ktoś może wyjść i powiedzieć, w 2010 roku na obsługę długu wydawaliśmy 30, rzucam teraz, tak, 30 tak. miliardów, a teraz wydajemy 50 miliardów i że to skandal. Tylko, że wtedy PKB Polski to było 1,5 biliona, a dzisiaj to jest 3,5 biliona no tak. złotych. Więc
kontekst
generalnie wszystko nam urosło, więc kontekst ma znaczenie. Natomiast istotne jest to, co sobie sprawdziłem, że wiosną 2022 roku, czyli raptem 1,5 roku temu, ten koszt obsługi długu u nas w budżecie wynosił 25 miliardów, a teraz 50, czyli się podwoił w 18 miesięcy, półtora roku podwoił się, bardzo szybko rośnie. I to jest niepokojące. I to faktycznie jest taka rzecz, nad którą warto się pochylić, no bo to jest niedobrze. Natomiast tutaj są argumenty ze strony niektórych ekonomistów, że tak właściwie to, co mamy dzisiaj, jest zupełnie normalne. Nienormalne było to, co było wtedy, te 22 miliardy.
Że tak tanio płaciliśmy
tak
za dług?
Tanio, tak, bo wtedy mieliśmy zerowe prawie, że stopy no tak. procentowe, bardzo niskie, najniższe w historii. I były optymistyczne głosy o tym, że tak już będzie zawsze, no ale to się nie sprawdziło. Przynajmniej na razie
niestety,
się nie sprawdza.
Aktualnie.
Tak. No i teraz mamy rentowności obligacji gdzieś tam w okolicach 5-5,5%. I to absolutnie nie jest żaden rekord. Przez wiele lat mieliśmy rentowność obligacji na takim właśnie poziomie.
Rentowność obligacji, czyli to jest właśnie państwo wypuszcza obligacje, kupuje pieniądze w jakimś sensie na rynku, tak? Wypuszcza obligacje.
I ten, który wypożycza pieniądze rządowi, chce za to nagrodę jakąś, czyli odsetki.
Bo to jest ten case Morawieckiego, nie? On prywatnie też pożyczył rządowi pieniądze, dobrze mówię? Kupował obligacje.
Obligacje detaliczne, tak? To no. Ja sam pożyczyłem ostatnio rządowi, 700 zł. Pożyczyłem rządowi pod koniec października.
Żeby ci oddał 1600 od nowego roku na dwójkę dzieci.
Odda mi za 10 lat dużo więcej. Więc tak, to jest ten case, tak? Dokładnie właśnie tak to mniej więcej działa. Więc ta rentowność mówi nam o tym, jaki jest koszt dla państwa, które pożycza, jaki jest koszt pojawiający się wtedy, kiedy te pieniądze trzeba, na końcu trzeba je w ogóle oddać w całości, a po drodze, bo to jest najczęściej pożyczka na kilka lat, trzeba płacić odsetki raz w roku. I te odsetki są określane przez tak zwany kupon w obligacji, one są na stałe ustalone. To jest troszeczkę coś innego niż rentowność. Gdyby cena obligacji na rynku zawsze wynosiła 100, rentowność byłaby równa kuponowi, ale czasami tą obligację na rynku możesz kupić za 98, a nie za 100. i wtedy jakby twój zysk jest większy, bo kupiłeś taniej.
Jasne.
I wtedy ta rentowność jest większa. Cena jest niższa, rentowność jest większa.
Za gram amatora, to są tylko dziesięciolatki, czy są
Nie. Najczęściej jak się używa przykładów w mediach, to się mówi o dziesięciolatkach, bo właściwie każde państwo ma obligacje dziesięcioletnie, więc tutaj możesz łatwiej porównywać międzynarodowo, ale nie, są dwu, trzyletnie, pięcioletnie, whatever, no każdy
taki dług można sobie wypuszczać właściwie kiedy się chce, kiedy się ma potrzebę. Myślę, nowy rząd przychodzi. Domański mówi, Jezus Maria, musimy mieć pieniądze, co tu zrobić? Wypuśćmy. Ostatnio jeszcze Morawiecki też kupił dużo pieniędzy, więc my właściwie kupmy jeszcze więcej. Czy są jakieś ograniczenia?
Generalnie emituje się dług w sposób dość regularny i systematycznie, natomiast po pierwsze jest sezonowość, zawsze najwięcej się wypuszcza na początku roku, bo po stronie potencjalnych klientów, tych, którzy kupują ten dług na początku roku, jest najwięcej pieniędzy, bo są nowe budżety, nowe jakieś tam, generalnie wszystko jest od początku w nowym roku, więc klienci typu fundusze inwestycyjne, oni mając do dyspozycji nowe limity do inwestowania, chcą te pieniądze, żeby pracowały jak najszybciej, tak? Żeby od razu to zrobić. Więc od razu w styczniu rozglądają się za tym, gdzie można fajnie ulokować te pieniądze, w jakie obligacje. I wszyscy o tym wiedzą. Wtedy wszystkie rządy w związku z tym wychodzą na ryneczek i mówią, my tutaj się robi taki targ międzynarodowy.
Wtedy na co my to przeznaczymy, nie ma znaczenia. To nie są znaczone pieniądze.
Nie, dla nich to jest
państwo
istotne.
Chce mieć gotówkę i koniec.
Dla nich to jest istotne, jaki jest profil ryzyka danego państwa, bo wiadomo, że dług Polski to jest coś innego niż dług Stanów Zjednoczonych, ale to też jest coś innego niż dług, dajmy na to, Egiptu na przykład, nie? A do takiej oceny służą agencje ratingowe i ratingi. To po pierwsze, a po drugie, no patrzysz, jaka jest cena i porównujesz, czy ci się to opłaca. Polska pod tym względem jest w bardzo fajnej sytuacji, ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej, przez co u nas ryzyko jest relatywnie
małe. Czyli my się
lawarujemy
Unią. Bezpieczeństwo tego.
Można by tak
powiedzieć,
tak. Więc to ryzyko u nas jest ograniczone dzięki temu, że jesteśmy w Unii, a z drugiej strony nie jesteśmy w strefie euro, tylko tak gdzieś z boku, więc mamy do zaoferowania wyższe odsetki niż Francja albo Niemcy. Tak?
Choć wiesz, tak myślę sobie Unia Unią, ale w tej Unii też są Węgry. I teraz my zawsze z tymi Węgrami byliśmy w tak zwanym koszyku walutowym, nie? I zawsze gdzieś tam albo nam to ciążyło, albo nam to pomagało. To mimo wszystko myślę, że ta nowa sytuacja geopolityczna Polski może być trochę lepsza niż węgierska też w Unii. I teraz pytanie, czy rząd, który być może w nocy nie będzie zmieniał przepisów prawa tak często i będzie być może bardziej sprzyjający Zachodowi niż ten, który odejdzie czy odchodzi, zależnie kiedy słuchacie tego odcinka, to w takim razie te pieniądze może kupić sobie umowny Tusk czy Domański mogą sobie kupić taniej niż taki Morawiecki? Dając te wszystkie właśnie...
Domański na to liczy. Bardzo często o tym wspomina właśnie. Jak jest pytany, w jaki sposób sfinansować przyszłoroczne wydatki, na przykład na podwyżki dla budżetówki, to on już kilka razy wspomniał o tym, że będą pieniądze dlatego, że będą taniej emitować dług, ponieważ on będzie lepiej przyjmowany na rynkach finansowych. Moim zdaniem to jest trochę ściema. Znaczy, bardzo możliwe, że faktycznie warunki emisji długu się poprawią, czyli będziemy mogli płacić niższe odsetki, ale korzyść z tego nie będzie aż tak duża, żeby pokryć te wszystkie zwiększone wydatki jednak. No bo jeśli mówiliśmy o tym, że koszt podniesienia płac w budżetówce to jest 30 miliardów i kwota wolna to jest następne 30, to jest 60 miliardów, a łączny roczny koszt obsługi długu to jest 50, no to nawet jakbyś to zredukował do zera, to i tak jest ciągle jeszcze za mało, nie? Więc tutaj ten efekt niestety nie będzie tak duży. A poza tym, nawet jeśli w tej chwili byłaby jakaś euforia na rynku i nagle by się okazało, że polskie obligacje są dwa razy droższe i ich rentowność drastycznie spada, to niestety nie przekłada się natychmiast na koszt obsługi długu, bo ciągle musisz obsługiwać ten dług, który wyemitowałeś wcześniej. A tam oprocentowanie jest stałe. I powiem ci, że też sobie to wypisałem, że my dzisiaj emitujemy obligacje dziesięcioletnie na 6% i pięcioletnie na 5,75%. Poseł Domański często wspominał, że on na przykład by chciał, żeby Polska mogła emitować dług na takim poziomie co Czesi. I Czesi za dziesięcioletnie obligacje mają rentowność 4,45. My mamy okolice 5,50.
No
tak?
Wiesz, parę procent piechoty.
Tylko, że z drugiej strony w przyszłym roku zapadają obligacje, czyli wykupujemy, ich już nie będzie, wykupujemy obligacje wyemitowane wcześniej, pięciolatki, które były na 2,5% i na 2,25%, a w 2025, jeszcze za chwilę, zniknie z powierzchni ziemi emisja obligacji pięcioletnich sprzed pięciu lat właśnie, czyli 2,25% z 2020 roku. To były obligacje emitowane akurat, kiedy była pandemia, obniżono stopy do zera. I one mają kupon roczny 0,75%. Więc nie, będzie, nie będzie ci spadać koszt obsługi długu, bo na ten koszt składają się odsetki od tych wszystkich serii. I z tymi seriami dzieje się teraz to, że wchodzą nowe, bo ciągle się zadłużamy. I te nowe są na 6%, a znikają ci te sprzed 5 lat, które są na 0,75. Więc siłą rzeczy koszt musi dalej rosnąć. I nawet jak się sytuacja bieżąca na rynku finansowym poprawi i będziemy lepiej postrzegani, bo dogadaliśmy się z Unią Europejską, dostaliśmy pieniądze unijne.
Bardzo odroczona korzyść.
To jest bardzo odroczona korzyść, dokładnie, bo to się przesuwa bardzo powoli i w ten koszt obsługi długu wchodzą obligacje 10-letnie, 5-letnie, czasami 20-letnie, czyli te, które zostały wypuszczone 20 lat temu. I dopiero jak one znikną, a te nowe, znaczy koszt obsługi długu maleje ci wtedy, kiedy nowe obligacje, które wypuszczasz na bieżąco, są lepiej oprocentowane niż te, które musisz wykupić. A teraz akurat będzie taki czas, że do wykupu będą te obligacje, które były sprzedawane na rekordowo korzystnych warunkach 5 lat temu. Więc nie masz żadnych szans na to, żeby poprawić, żeby sprzedawać teraz obligacje na warunkach lepszych niż wtedy. Nawet jeśli one będą lepsze niż za rządów Morawieckiego, to nie będą tak dobre jak 5 lat
temu.
Nie ma moim zdaniem szans na to, żeby obniżyć koszt obsługi długu w Polsce przez kilka lat.
Czy w twoich notatkach tych pięknych, porównujących nas tak ładnie przez lata, a też do Czechów nawiązujące, w czyim portfelu my siedzimy dzisiaj tak najczęściej? Bo mówi się
kto
o tym,
ma najwięcej obligacji?
Tak, bo że Stany Zjednoczone bardzo długo, nie wiem czy wciąż, siedziały w portfelu Chińczyków. Nie? Że oni mieli jednak tego długu amerykańskiego sporo i nawet to był taki nabój w relacjach politycznych, choć gospodarczy. A my w czyich kieszeniach siedzimy?
Polskich banków.
O, po prostu.
Dość bezpieczna sytuacja w największym stopniu. I mówię tutaj o obligacjach tych naszych w złotych, bo mamy jeszcze obligacje w walutach obcych, których jest mniej, ale czasami je emitujemy i tam ta struktura właścicielska z drugiej strony jest nieco inna i tam jest więcej inwestorów zagranicznych siłą rzeczy oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o ten największy nasz rynek krajowy, to tutaj najwięcej jest naszych instytucji finansowych, przede wszystkim banków, są też fundusze i inwestorzy zagraniczni też są, ale nie ma ich, wydaje mi się, z tego co pamiętam, chyba w okolicach 20% całej emisji polskich obligacji w złotych jest w rękach zagranicznych. A jeśli chodzi o resztę, to to są nasze instytucje finansowe. No i mamy też trochę tych obligacji detalicznych wyemitowanych.
Czyli kilku Hirschów też pożyczyło.
No, myślę, że kilkudziesięciu pewnie. Wiesz co, obligacje detaliczne w tej chwili jakby zsumować wszystkie te serie, które są, to jest ponad 100 miliardów złotych już. Są spore pieniądze.
No ale z drugiej strony...
Oczywiście cały dług jest ponad 1,5 biliona, więc 100 miliardów do 1,5 biliona to jest niewielka część, ale jednak zaskakująco wysoka moim zdaniem.
Bo to oprocentowanie, o którym mówisz, czyli 6, 5, 75, no to versus inflacja to jasne, a że to wciąż nie przebija jej, no ale to jest jakaś ochrona kapitału, prawda? Bo to było zawsze więcej niż w banku, na przykład przez długie lata, bo też depozyty bankowe i zaczęły być reklamowane i stały się głośne całkiem niedawno na nowo, ale przez długi czas właściwie nie było sensu iść z tym do banku.
No to prawda, tak. Oczywiście obligacje na pewno zawsze są lepszą ofertą na oszczędzanie niż lokaty w banku. Jeszcze jedna rzecz, kluczowa wręcz.
Mogą być, bo zaraz powie ktoś, wiesz, zawsze
oczywiście,
są. Mogą
tak,
być.
Tak, tak, mogą być. Jeszcze jedna rzecz kluczowa z punktu widzenia zarządzania finansami państwa i tego, czy mamy problem, czy nie mamy problemu. Jest taki dość łatwy sposób, który każdy sobie może zastosować.
Problemu z obsługą długu.
Tak, tak. Tak. I czy my generalnie idziemy w dobrą stronę, czy idziemy w stronę katastrofy. Z jednej strony mówię, że teraz sprzedajemy nasz dług w okolicach 5, 5,5, 6%. Niech będzie, że 6%. Problem zaczyna się wtedy, kiedy to 6% to jest więcej niż wzrost gospodarczy w kraju, ale nominalny, nierealny. Bo jak mówimy o wzroście PKB, to jest zawsze realny wzrost. Więc musisz wziąć ten realny wzrost i dodać do tego inflację. I w przyszłym roku są prognozy, że PKB nam może urosnąć o 2-2,5%. Ale inflacja ma być dalej w okolicach 5-6%, to razem będzie jakieś 8%. Nie? Nominalnie PKB się zwiększy o 8%. A pożyczamy na 6%. No to jest jeszcze okej. Okay. To jest jeszcze okej.
Okay. A kiedy będzie znaczy, nie okej? Okay?
Przy tej prognozie PKB na przyszły rok nominalnie 8%, gdybyśmy sprzedawali dług na 9%, znaczy nasza gospodarka nie zarabia na odsetki
bylibyśmy
w tym momencie.
W sytuacji tego amerykańskiego banku, który padł, prawda? To chyba jest ten też, nie? Czyli oni sobie nakupili, inflacja doszła ciach.
Porównując to do każdej prywatnej firmy, to w tym momencie zadłużasz się tak niekorzystnie, że nie zarabiasz na odsetki, w związku z czym jest kwestią czasu, kiedy te odsetki cię przygniotą tak, że już zbankrutujesz. Więc nie można absolutnie do tego dopuszczać. I często jest tak, że rządy jak widzą, że właśnie jest taka sytuacja na rynku, że możesz sprzedać ten dług, ale po 9%, bo taniej się nie da, to po prostu odstępują i unieważniają przetargi. Aha, mówią, nie robimy takich rzeczy. Tak? Mhm. Każde państwo ma poduszkę, która pozwala na przeżycie nawet i kilku miesięcy bez żadnych przetargów. Polska co miesiąc Ministerstwo Finansów podaje tą liczbę i ostatnio chyba w okolicach 120 miliardów złotych rząd ma na rachunkach w NBP. To jest gotóweczka, czyli to są pieniądze, które już zostały pożyczone. Mhm. Mówiłem o tej sezonowości w zapożyczaniu się, że zawsze na początku roku pożyczasz najwięcej. Pod koniec roku już nie musisz. Więc to, co zostało pożyczone na początku roku i nie zostało jeszcze wydane i leży sobie, to jest 120 jakieś miliardów tam złotych. Tak? Okay. A przetargi, które są raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, to na każdym takim przetargu pożyczasz jakieś 10 miliardów. No to jest równowartość kilkunastu przetargów obligacji.
Więc zobacz, jest... jak Mateusz zabezpieczył rząd.
Widzisz? A to przed nim było tak samo akurat. To nie jest jego wynalazek. Ale nie zepsuł. Nie zepsuł, to prawda.
Nie zepsuł tradycji. Zostawiania dużych poduszek finansowych w NBP.
Tak, więc od tej strony to wszystko wygląda bezpiecznie. Jeśli chodzi o kwestię tych odsetek, to przy tych prognozach wzrostu, które są, to też wygląda jeszcze cały czas dość dobrze. Więc od tej strony nie ma paniki, nie jesteśmy drugą Grecją, ani nie idziemy w stronę drugiej Grecji na razie przynajmniej. To wszystko jest oczywiście płynne i może się zepsuć nagle, może się też poprawić oczywiście. Natomiast jest to na razie na takim... To nie jest jakiś powód do dumy, ale...
To nie jest zły dług.
To nie jest najgorsza sytuacja, tak? Są większe problemy w tym kraju niż poziom długu i oprocentowanie.
Szanowni słuchacze, uśmiecham się też do tego, bo kiedy z Rafałem wymieniamy się pomysłami na temat reformy, ale myśmy już o wszystkim pogadali. A mam wrażenie, że te dwa odcinki, które dzisiaj właśnie sobie położyliśmy na stole, są strasznie intrygujące i też trzymamy się tego, co się dzieje tu i teraz, dlatego że widzimy, że wtedy przychodzicie licznie, dyskutujecie z tym licznie i komentujecie to, jak wygląda ta sytuacja. Znaczy, kasa jest ważna w sytuacjach ważnych politycznie, jak się okazuje. Dziękujemy za Twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Olga Michałowska. Realizacja i dystrybucja Kasia Harbar. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.